W Radiu Maryja pan profesor Mirosław Piotrowski. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, jako doświadczony europarlamentarzysta, jako człowiek, który zjadł wiele, że tak kolokwialnie powiem, zębów na tych brukselskich różnego rodzaju spotkaniach, proszę powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy w momencie meblowania przyszłej Komisji Europejskiej? Pani Ursula von der Leyen jako przewodnicząca komisji, przewodnicząca elekt spotyka się w tej chwili także, jak słyszymy, z kandydatami na komisarzy. No w tym wiemy, że polskim kandydatem jest pan minister Krzysztof Szczerski.
Tak, pani Ursula von der Leyen została wybrana szefową Komisji Europejskiej i w tej chwili jest czas na to, aby państwa członkowskie zgłaszały swoich kandydatów na komisarzy. Jest ich tylu, ile jest państw członkowskich i każdemu kraju przysługuje prawo wysunięcia swojego kandydata. Polska już taki ruch uczyniła. Pan premier powiedział, że będzie naszym kandydatem, polskim kandydatem pan profesor Krzysztof Szczerski, którego znam osobiście, bo również pracował we frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów. W tej chwili, jak ojciec wspomniał, Ursula von der Leyen zamierza rozmawiać, przeprowadzać krótkie konsultacje z kandydatami, którzy są wysuwani przez premierów bądź prezydentów krajów członkowskich i jak na razie spotkała się, czy zamierza się spotkać, o ile wiem, z 15, bo tyle krajów wysunęło już swoich kandydatów bądź za pośrednictwem premiera bądź rzecznika zaanonsowało, że takich kandydatów będzie wystawiało. Jest ich, o ile ja wiem, w tej chwili 15 krajów wysunęło takie kandydatury. Pani Ursula von der Leyen chciała, aby każdy kraj przedstawił jej dwie kandydatury, aby mogła sobie wybrać. I to jest precedens w dotychczasowej praktyce unijnej, gdyż pani Ursula von der Leyen chciałaby zachować parytet 50-50%, to znaczy 50% mężczyzn i 50% kobiet. No ale jak patrzę na kraje, tę piętnastkę, która już wysunęła swoich kandydatów i biorąc pod uwagę także Niemcy, które wysunęły panią Ursulę von der Leyen, to w tej piętnastce widzę tylko 5 kobiet, a 10 mężczyzn, więc sądzę, że będzie miała problem z zachowaniem tego parytetu, ale starała też się wcześniej bardzo, obiecując wielu bardzo dużo i jak podliczył jej notabene kolega partyjny, pan Günther Oettinger, czyli komisarz do spraw budżetu Unii Europejskiej, wszystkie obietnice pani von der Leyen opływają na 30 miliardów euro. I on twierdzi, że gdyby zechciała spełnić te obietnice, to po prostu rozsadziłaby budżet europejski. A jeszcze pod wielkim znakiem zapytania wisi kwota 40 miliardów euro, którą mają wpłacić Brytyjczycy, jeśli wyjdą z Unii Europejskiej w sposób miękki, czyli na zasadzie porozumienia. Jeśli będzie to twardy Brexit, to premier Boris Johnson zapowiada, że nie zechce realizować otwartych już płatności i tu będzie bardzo duży problem.
To zaraz właśnie o tym Brexicie też może, a jaką tekę Polska powinna uzyskać pana zdaniem?
Ja nie wiem dokładnie, o jaką tekę Polska gra, natomiast wiemy, że jest to teka związana z energetycznym. Jakkolwiek, tutaj trzeba jednak dodać, że wiadomo, że to, jaką tekę otrzyma poszczególny komisarz z krajów członkowskich, ma się rozstrzygnąć we wrześniu, więc teraz mają miejsce konsultacje. Jak sądzę, pan premier Morawiecki, przedstawiając polskiego kandydata, również zaproponował objęcie pewnej teki i my wiemy, że ma to być związane z energią. Ale czy Polska tę tekę dostanie? No nie wiadomo. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że w dotychczasowej praktyce komisarze oczywiście w pewien nieformalny sposób działali na rzecz państwa członkowskiego, które desygnowało tego komisarza, ale w myśl reguł Unii Europejskiej po wyborze powinni oni zapomnieć o swoich narodowych korzeniach i troszczyć się o całą Unię Europejską. Ja mam nadzieję, że polski kandydat nie będzie schlebiał tej zasadzie. Zresztą ta zasada była wielokrotnie łamana przez wielu komisarzy. Nawet zarzucano to komisarzowi Fransowi Timmermansowi.
Panie profesorze, a o Brexicie teraz, co panu podpowiada ten polityczny nos, czy 31 października Wielka Brytania wyjdzie ze wspólnoty?
Ja patrzę na zachowania przede wszystkim rządu niemieckiego, który gra główne skrzypce w Unii Europejskiej i trzeba zauważyć, że rząd Republiki Federalnej Niemiec przyjął na wypadek twardego Brexitu, czyli bezumownego Brexitu, ponad 50 ustaw i podjął szereg innych działań konkretnych na wypadek, gdyby Wielka Brytania wyszła bez umowy. I w chwili obecnej ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny, jakkolwiek jeszcze nie jest pewny, bo każda sytuacja w tej chwili jest niepewna, bo przypomnijmy, że rząd Wielkiej Brytanii chciałby, aby w negocjacjach z Unią Europejską wykreślić kwestię backstopu tak zwanego, na co Unia Europejska się nie zgadza, ale nawet gdyby Unia się zgodziła, to nie ma pewności, że Parlament Brytyjski przegłosuje tę umowę z Wielką Brytanią. A także jeśli Boris Johnson ogłosi twardy Brexit, wyjście z Unii Europejskiej, to również nie ma pewności, czy Parlament Brytyjski to przyjmie. I niektórzy uważają, że nastąpi rozwiązanie Parlamentu Brytyjskiego, ale Boris Johnson zapowiada w słowach dyplomatycznych, że tego nie zrobi. Ale jak powiadam, poważny kraj, duży kraj jak Niemcy, no szykuje się konkretnie na tak zwany twardy Brexit.
A co właśnie z tą granicą z Irlandią Północną, bo no, niektórzy też mówią, że Boris Johnson może być ostatnim premierem Zjednoczonego Królestwa.
To prawda, bo słowo backstop oznacza ochronę, czyli dokładnie taką siatkę ochronną. Mówi się tutaj o takim planie awaryjnym. Mianowicie Unia Europejska chciała zachować brak kontroli, czyli nie wprowadzać kontroli celnych i osobistych pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną. I teraz wprowadzenie tych kontroli, co tutaj sugeruje ojciec i powołując się na Borisa Johnsona, wprowadzenie tych kontroli podważyłoby porozumienie zawarte 20 lat temu, tak zwane porozumienie wielkanocne, i mogłoby dojść do konfliktów, do krwawych konfliktów. Natomiast Wielkiej Brytanii zależy na tym, aby wprowadzić tę granicę celną, gdyż nie mogłaby wówczas bez tej granicy, nie może zawierać umów osobnych celnych z Japonią i z Australią. Także sytuacja wydaje się tutaj patowa, ale w perspektywie nawet średnioterminowej dosyć groźna.
My w ogóle jesteśmy o pół kroku, o piętę dalej w wiedzy na temat tego 31 października, aniżeli za poprzedniej pani premier Teresy May?
Jeśli idzie o wiedzę konkretną, to takiej wiedzy nie mają nawet politycy, ale na podstawie wypowiedzi polityków, tego jak się szykują, na przykład, że Wielka Brytania wycofuje swoich polityków już z rozmów decyzyjnych na temat przyszłości Unii Europejskiej, to może świadczyć o tym, że tak zwany twardy Brexit zbliża się do nas wielkimi krokami.
Temu twardemu Brexitowi zdaje się kibicować prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Donald Trump, który mówi: Borys, jak wyjdziesz z Unii Europejskiej, my się dogadamy.
To samo pan prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump mówił do pani Teresy May, zachęcając ją do jak najszybszego opuszczenia wspólnoty. Jak wiemy, tak się nie stało. Ale różnica jest taka, że pani Teresa May w kampanii przedreferendalnej opowiadała się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a Borisa Johnsona zdaje się nie trzeba nawet zachęcać, gdyż to on zachęcał innych obywateli do tego, aby opuścili wspólnotę. No i tak naprawdę jako polityk, gdyby nie zdecydował się na Brexit, czy wyhamował albo wstrzymał Brexit, stałby się niewiarygodnym. Także sądzę, że będzie on odpowiadał pozytywnie na sygnały płynące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Wspomniany prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump za 2 tygodnie będzie w Polsce. Będzie uczestniczył w uroczystościach, które upamiętniają tragiczne wydarzenie, wybuch I wojny światowej. Czego możemy spodziewać się po tej wizycie? Jakie słowa padną po pamiętnym przemówieniu na Placu Krasińskich w Warszawie 2 lata temu?
To kolejna wizyta pana prezydenta Donalda Trumpa w Polsce i jest to bardzo ważna wizyta, jak sądzę. Jak przyjeżdża tu, aby świętować rozpoczęcie II wojny światowej. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa i w nawiązaniu do działań Unii Europejskiej chcę przypomnieć, że w 2005 roku Parlament Europejski świętował i tworzył rezolucję na okoliczność zakończenia II wojny światowej. I wówczas polscy europosłowie domagali się, aby w tym dokumencie zapisać, że II wojna światowa wybuchła 1 września 1939 roku. Parlament Europejski w większości, mówię tu o posłach, sprzeciwił się temu, twierdząc, że to jest tylko subiektywny pogląd Polaków, że 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa i zablokowali ten zapis. Prezydent Trump, zjawiając się w Polsce, idzie w poprzek tej narracji, czy też pseudopolityce historycznej lansowanej w Unii Europejskiej. To tak na marginesie, ale oczywiście jest to też ważna wizyta, aby można było porozmawiać, a nawet wpłynąć na pewne działania administracji amerykańskiej. Jeśli idzie o sprawy związane z energetyką także, bo o tym mówiliśmy przed chwilą, to trzeba by zachęcać pana prezydenta Donalda Trumpa, aby wspierał działania na rzecz sankcji Nord Stream 2, szczególnie, że w Kongresie Stanów Zjednoczonych panuje co do tego zgoda wśród demokratów i republikanów i oni są za sankcjami. Także myślę, że tradycyjnie stanie sprawa zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych, kwestie natowskie, czyli wzmocnienie wschodniej flanki NATO, a także, jak sądzę, należałoby wykorzystać okazję obecności pana prezydenta Donalda Trumpa w Polsce i nawiązać do tak zwanej ustawy 447. I przypominać rządowi Stanów Zjednoczonych, że to już w 1960 roku w Polsce ta sprawa została załatwiona, bo w specjalnym dokumencie, umowie między dwoma krajami, Polską i Stanami Zjednoczonymi, rząd Stanów Zjednoczonych przejął na siebie ciężar odszkodowań za roszczenia majątkowe wobec obywateli Stanów Zjednoczonych, w tym także i osób pochodzenia żydowskiego. Także tematów będzie bardzo duże, ale oczywiście tutaj okazją jest historyczna rocznica i to też podnosi rangę Polski na arenie międzynarodowej, kiedy inni przywódcy, inni obywatele krajów Unii Europejskiej, ale nie tylko, widzą, że już po raz kolejny przywódca światowego mocarstwa przybywa do naszego kraju. Jest to też znaczenie symboliczne.
A czy opozycja nie będzie próbować dyskredytować tej wizyty pana prezydenta Stanów Zjednoczonych? Czy też pewne środowiska nie będą próbowały zakłócać tej wizyty? No po to, żeby Donald Trump nie miał tak miłego wrażenia jak sprzed 2 lat.
Nie można wykluczyć takich działań, a nawet jest wielce prawdopodobne, że tak się stanie. Jakkolwiek tym osobom, które już kreślą tego typu scenariusze bądź przygotowują się do takich działań, no jednak trzeba przypomnieć, że racja stanu, polska racja stanu powinna być priorytetem dla partii politycznych, jej działaczy i nie można racji stanu używać naszego kraju w grze międzypartyjnej, nawet przed zbliżającymi się wyborami. Również chciałbym przypomnieć, że istnieją kraje, gdzie docenia się ten aspekt i nawet partie rządzące celowo przekazują Ministerstwo Spraw Zagranicznych sukcesywnie opozycji, tak aby nie można było rozgrywać interesu narodowego na arenie międzynarodowej ze szkodą dla danego państwa. To właściwie powinni rozumieć mężowie stanu, ale liczymy, że również niektórzy politycy polscy wzbudzą sobie w taką refleksję, że nie wszystkie chwyty są dozwolone i oczywiście komentarze pojawią się różne, ale co innego komentować czy podpowiadać, a co innego w trakcie wizyty ją dezawuować albo pokazywać pewne kierunki, które są niezgodne po prostu z polską racją stanu.
Ślicznie dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mirosław Piotrowski był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję ojcu i pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.